Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Głód musi przestać być czymś naturalnym, do czego żeśmy się przyzwyczaili, apelował papież w siedzibie Światowego Programu Żywnościowego. Wezwał zarazem do realizacji celu zero głodu na świecie. Brakuje woli politycznej, by wykorzenić głód, bo odpowiednie narzędzia do tego posiadamy, stwierdziła dyrektor wykonawcza ONZ-owskiego programu żywnościowego. Witam 13 czerwca i zapraszam na aktualności. Franciszek jako pierwszy papież w historii odwiedził dziś siedzibę Światowego Programu Żywnościowego, znajdującą się na peryferiach Rzymu. Ta ONZ-owska instytucja zajmuje się czynną walką z głodem na świecie. Ojciec Święty zwrócił tam uwagę na paradoksalną sytuację, w której podczas gdy tak szybko docierają do nas z całego świata wiadomości o ubóstwie i tragediach innych ludzi, jesteśmy na to odporni i nie reagujemy. Stało się to dla nas czymś naturalnym.
Es necesario.
Trzeba odnaturalizować ubóstwo i przestać uważać je za jedną z wielu danych rzeczywistości. Dlaczego? Bo ubóstwo ma twarz. Ma twarz dziecka, rodziny, ludzi młodych i starych. Ma oblicze braku szans i pracy wielu ludzi, ich przymusowej migracji, opuszczonych czy zniszczonych domów. Nie możemy uznać za coś naturalnego głodu tak wielu ludzi. Nie wolno nam mówić, że ich sytuacja jest wynikiem ślepego losu, wobec którego nic nie możemy zrobić. Kiedy brakuje twarzy i historii, ludzkie istnienia zaczynają stawać się liczbami i w ten sposób powoli grozi nam biurokratyzacja cierpienia innych ludzi. Biurokracje zajmują się sprawami. Natomiast współczucie, nie litość, tylko współczucie, cierpienie razem, poświęca się osobom.
Se juega por las personas.
Głodujący muszą zapukać do naszych sumień, a głód musi stać się eksponatem muzealnym, czyli przejść do historii. Tak mocne apele papieża o świat bez głodu komentuje ksiądz Fernando Ciccarliano. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ-owskich instytucjach zaznacza zarazem, że wielkie wrażenie na wszystkich zrobiła celna uwaga Franciszka o tym, że pomoc żywnościowa jest blokowana, podczas gdy broń spokojnie krąży po całym świecie.
Ten punkt, mówiło mi to wielu kolegów, najbardziej uderzył wspólnotę międzynarodową, bo papież dotknął bolącej rany. Użył sformułowania arogancka wolność. Broń krąży, natomiast żywność blokowana jest przez mury, tysiące trudności, prawa, które tu i tam na nic nie pozwalają. Podczas gdy trwa ta cała wielka biurokracja, nasi bracia w terenie cierpią głód, płaczą. Stąd też papież wezwał, by nie myśleć o głodzie, tylko jako o abstrakcyjnej idei, czymś teoretycznym, ale by spojrzeć w twarz konkretnej osoby głodującej. O to właśnie apelował papież. Wezwał do szerokiej współpracy międzynarodowej, nie tylko poprzez słowa, ale przede wszystkim przez konkretne i skuteczne dzieła i inicjatywy.
Mamy wszystkie narzędzia, by pokonać głód na świecie, trzeba jednak zdecydowanie wzmocnić idącą w tym kierunku wolę polityczną. Po spotkaniu z papieżem wskazała na to Ertharin Kuzin, dyrektor wykonawczy Światowego Programu Żywnościowego. Wyraziła zarazem przekonanie, że zrealizowanie do roku 2030 projektu Zero Głodu jest na świecie jak najbardziej możliwe. Liczę, że po tym spotkaniu będziemy mieć więcej okazji do wspólnego budowania woli politycznej koniecznej do zatrzymania głodu. W istocie posiadamy bowiem wszelkie potrzebne narzędzia, by położyć kres głodowi na świecie i by stworzyć ludziom lepsze możliwości. Liczę, że po tej wizycie kraje członkowskie mocniej zdadzą sobie sprawę z tego, że chodzi nie tylko o zwykłą konieczność, ale o odpowiedzialność ciążącą na nas jako ludziach. Mam nadzieję, że to spotkanie doda też mojej ekipie nowych sił do pracy w najtrudniejszych miejscach świata.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Bogu się mówi tak, czyli kto decyduje o powołaniu. To temat naszej dzisiejszej audycji. Joanna Kurborska z Katolickiego Radia Podlasie w rozmowie z księdzem Krzysztofem Domańskim postara znaleźć się odpowiedzi na takie pytania jak kto pomaga rozeznać, kto weryfikuje i potwierdza prawdziwość powołania do życia kapłańskiego i jak we współczesnym świecie zmieniła się ta droga.
Na co dzień pewnie nie pamiętamy, ale właśnie w czerwcu, kiedy są święcenia kapłańskie, przypominamy sobie o wyższych seminariach duchownych, o młodych ludziach, którzy przygotowują się do stanu kapłańskiego. Dziś właśnie o powołaniu, o tym przygotowaniu chcę porozmawiać z moim gościem, a jest nim ksiądz Krzysztof Domański z Wyższego Seminarium Duchownego imienia świętego Jana Pawła II, Seminarium Diecezji Siedleckiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Jak to z tym powołaniem jest? Mówi się, że właśnie w powołaniu Bóg mówi najciszej, jak usłyszeć ten głos, jak nie pomylić go z sugestiami, dobrymi życzeniami księdza, mamy, babci.
Odpowiadając na to pytanie, należy zacytować patrona naszego seminarium, świętego Jana Pawła II, który chyba na takie same pytanie, jakie pani zadała, odpowiedział w swoim tym wywiadzie, książce, że powołanie to dar i tajemnica, czyli można by powiedzieć, że kiedy mamy rozeznać to powołanie i odpowiadać na to, czym jest powołanie, to musimy wyjść z tego założenia, że nie da się tego jakby słowami określić, opisać, wypowiedzieć. Musimy to przyjąć jako tajemnicę w rozumieniu wielkiego daru. Niemniej jednak możemy próbować opisywać różne rzeczy i rozeznanie tego powołania. Cytując jeszcze raz naszego patrona, świętego Jana Pawła II, możemy powiedzieć, że powołanie jest wyrazem miłości. Tylko wtedy, gdy się przyjmuje tą miłość, również ona staje się dla nas czymś, czym możemy się podzielić. I z tej racji mówimy o tym, że powołanie jest tym szczególnym darem, ale i zadaniem, które mamy w sobie dostrzec. Konkretnie jak nie rozminąć się? Niewątpliwie jest to droga, jest to proces, który dojrzewa tak powoli jak ziarnko jakiejś pięknej rośliny, pewnego kwiatu, czy nawet poważnego drzewa, w cieniu którego później chowają się ptaki, jak to opisuje nam pięknie Ewangelia. I powiem tak, że właśnie jest to tajemnica, od której musimy zacząć i nawet przyznam się, że jeżeli chodzi o moje powołanie, pozwolę sobie tutaj odwoływać do tego bezpośredniego doświadczenia swojego powołania i też przez perspektywę pracy właśnie z klerykami, posługi wśród kleryków, jak oni to odczytywali. Na początku to jest coś, co byśmy opisali tak chyba najprościej, jako pragnienie takiej drogi życia, takiego sposobu życia. Ktoś słyszy słowo powołanie do kapłaństwa, do zakonu, może sobie przez perspektywę, bo takie powołania też są, były i pewnie będą, jak na przykład święty Paweł, gdzie to było takie niezwykłe powołanie.
Spektakularne,
tak. W takich powołaniach możemy usłyszeć, ale one są, nazwijmy to, jednostkowe. Natomiast częściej Bóg działa właśnie w takiej ciszy serca i takiej prawidłowości codziennego wyboru, codziennej drogi i dokonuje się to przez pragnienie. Zaczynamy zauważać, że w nas jest szczególne pragnienie takiej drogi. Z tym pragnieniem wiąże się poszukiwanie głębszego kontaktu z kapłaństwem, a przez to też z Panem Bogiem. Dlatego bardzo często ten młody człowiek zaczyna się kręcić przy kościele bliżej niż jego rówieśnicy, zadawać częściej pytania takim osobom, które żyją, czy jako kapłani, czy siostry zakonne, czy bracia zakonni. Wtedy następuje kolejna droga, już to jest droga bardziej bliższa, weryfikacji poprzez modlitwę, sakramenty święte. Tutaj jeszcze jest dodatkowa taka pomoc, to jest kierownictwo duchowe. Niewątpliwie ważną pomocą jest Słowo Boże, codziennie rozważane, czytane, w kontekście pytania właśnie, jaka jest moja droga.
Czyli większość powołanych kleryków jakby w sposób naturalny przechodzi od zainteresowania sprawami Kościoła już od najmłodszych lat do stanu kapłańskiego. Ale czy zdarza się, że w trakcie weryfikacji w seminarium doświadczył ksiądz takich sytuacji, kiedy to właśnie było takie spełnianie pobożnych życzeń księdza proboszcza, mamy, babci, które bardzo by chciały, żeby ten chłopak, syn, wnuk został księdzem. I on też w pewnym momencie w to uwierzył.
Oczywiście zdarza się, chociaż coraz rzadziej. Teraz jakby są troszeczkę przeciwne okoliczności. Tak naprawdę to dzieje się odwrotnie. Wielu młodych spotyka się już coraz częściej ze sprzeciwem.
Rodziców?
Nawet rodziców, nawet swoich bliskich, dziadków. Nie mówiąc już o rówieśnikach, którzy kpią sobie z takiej drogi. Dlatego to oni muszą to przezwyciężyć. Niemniej jednak rozeznanie powołania jest też pewnym procesem i naturalnym procesem. I wielu właśnie w tym pragnieniu, zafascynowaniu się dochodzi do wniosku, że to nie, że to jest inna jego droga. I jak najbardziej są takie sytuacje, kiedy w procesie formacji oczyszcza się ta intencja i się rozeznaje, że to nie jest akurat moja droga.
Czy z księdza doświadczenia wynika, że młodzi chłopcy, którzy przychodzą do seminarium, są bardziej świadomi niż kiedyś? Czy mają takie poczucie, że to jest właśnie czas na zastanowienie, na weryfikację, czy raczej podjęli już decyzję i dlatego tu są?
Z mojego doświadczenia ostatnich lat, patrząc też na jakby charakterystykę współczesnej młodzieży, to nie. To wielu przychodzi na próbę. Pozwolę odwołać się do swoich lat. Niedaleko, to jest może 20 lat, kiedy wstąpiłem do seminarium. Ta decyzja była wśród moich rówieśników i chyba też we mnie bardziej sprecyzowana i jednoznaczna. Teraz jest więcej osób na próbę. To się wiąże z czasem, sposobem życia, gdzie dużo rzeczy, można samochód sobie wziąć na próbę, czy takie studia spróbować, czy takie studia. Jest sporo takich ofert promocyjnych na próbę. No i niestety też przy wyborze drogi życiowej spotykamy się z tym problemem.
Ale też w małżeństwach też to widać. Tak. Strach przed podjęciem ostatecznej decyzji.
Tak, to jest rozpoznane nawet przez specjalną komisję do spraw powołań jako jeden z takich warunków spadku powołań. To uwarunkowanie młodzieży, czyli trudność z podjęciem ostatecznej decyzji. Tego wynikiem jest spadek odpowiadających na powołanie i konkretnych później już święceń.
Natomiast seminarium duchowne ma rzeczywiście pomóc młodemu człowiekowi rozeznać powołanie. W jaki sposób to się odbywa? Na pewno są to sprawy indywidualne. Niemniej jednak, czy są jakieś kryteria, czy są jakieś zasady, które pomagają sprecyzować, czy to jest powołanie do stanu kapłańskiego, czy zakonnego, czy jednak nie?
Są te zasady. Bardzo ogólnie mówiąc, opierają się one o cztery takie filary formacji. Jest to formacja ludzka, formacja intelektualna, formacja pastoralna i najważniejsza formacja duchowa, czyli moja relacja z Jezusem Chrystusem.
Mnie interesuje, proszę księdza, to kto podejmuje ostateczną decyzję? Czy rektor, czy ojciec duchowny? Ktoś, kto przystawia jakby pieczęć, tak? Masz
tak.
Powołanie.
Musimy pamiętać w odniesieniu do słów Pana Jezusa i Jego formacji apostołów, uczniów, to widzimy, że On sam ich wybrał. A pozostawiając tą władzę Kościołowi, rzeczywiście o decyzji o święceniach powołuje Kościół, a Kościół posłużył się już konkretnie księdzem rektorem, wychowawcami, radą profesorów, no i oczywiście nad wszystkim jest biskup diecezjalny, to on decyduje. Także przed święceniami każdymi, czy to są te święcenia diakonatu, czy później już prezbiteratu, zawsze jest taka decydująca rozmowa z księdzem biskupem, który po tej rozmowie jednej czy kilku decyduje o tym.
Czas formacji w Wyższym Seminarium Duchownym to jest czas weryfikacji powołania i zawsze do ostatniego momentu. Tu, człowiek ma możliwość powiedzieć tak albo nie. Kiedyś ksiądz Jan Twardowski pisał, że Bogu się mówi tak. Ale czy zdarzają się właśnie takie sytuacje, że chłopak ma powołanie, ale jednak nie chce być kapłanem? Jest jakiś bunt przeciwko temu głosowi Bożemu, który przywołuje?
To jest taka prawidłowość, to pozwolę sobie przywołać bardzo ważny dokument Jana Pawła II. W dialogu powołanego z Bogiem człowiek bierze udział jako istota obdarzona zupełną wolnością. Wolność jest zatem istotnym czynnikiem powołania. Gdy człowiek odpowiada pozytywnie na głos powołania, wolność przejawia się jako głębokie osobowe przylgnięcie do Boga i jest wyrazem Jego miłości. To słowo wolność tu się pojawiło. Dlatego jeżeli nawet ten człowiek jest powołany, ale Bóg nie będzie kłócił się z jego wolnością. Dlatego niestety są i takie przypadki, kiedy osoby powołane nie realizują powołania kapłańskiego. I to jest problem bardzo teraz groźny. Ten spadek liczby kapłanów jest między innymi tym spowodowany, że ta wolność źle rozumiana zaczyna skutkować właśnie odejściem, odrzuceniem powołania, czy nawet sprzeniewierzeniem się powołania.
Ale powiedzmy tak, jak mówił ksiądz na początku, że czasy są trudne, inne. Były takie momenty w historii Kościoła, kiedy stan kapłański był bardzo nobilitujący i prestiżowy. Teraz rzeczywiście chłopcy muszą mieć dużą odwagę i wielkie przekonanie, żeby odpowiedzieć na ten głos w świecie, gdzie liczy się sukces, wymierne korzyści. W takim hedonistycznym świecie ciężko się odnaleźć. Kiedyś mówił ksiądz Marek Dziewiecki, krajowy duszpasterz powołań, odpowiadając na sugestie mediów, jakoby były problemy z powołaniem, że Bóg ma problem. Otóż Bóg nie ma problemu z powołaniem, ale powołani mają problem z tym głosem. To co mówił ksiądz, że naprawdę ciężko teraz podjąć ostateczną decyzję młodym ludziom.
Tak. można by dodać taką potrzebę większej formacji w tym kierunku. No i też modlitwy, niekoniecznie modlitwy dla tych powołanych, o tą odwagę wyrwania się z tego świata, przeciwstawienia się. To jest rzeczywiście ważna prawda, że teraz kapłaństwo jest tak zwana kultura antypowołaniowa, gdzie się źle mówi o powołanych, o kapłaństwie, o Kościele, a nawet o Chrystusie. Dlatego ci młodzi, widząc czy słysząc to, uciekają.
Czy tak zwane rekolekcje powołaniowe pomagają również na wstępnym etapie rozeznać powołanie?
Tak, patrząc na osoby, które wstąpiły do seminarium, w kontekście przeżytych rekolekcji to jest bardzo duży procent. Wielu przechodzi przez ten etap formacji. No właśnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby spróbować różnych rzeczy. I między innymi rekolekcje, które w dużej mierze, przynajmniej w naszym seminarium, wyglądają tak jak życie kleryka. Się organizuje w takim nawet programie, w tych samych miejscach, salach, kaplicach, z tych samych korzysta się sprzętów. Także można przejść...
Zasmakować trochę tego życia.
Tak, tak. A przy tym też jest wiele konkretnych podpowiedzi przez odpowiednie konferencje czy modlitwy, nabożeństwa.
Na co zwrócić uwagę, gdzie się zastanowić. To tak jakby przed seminarium. A czy jest jakiś kryzys już po święceniach? Bo powiedzmy sobie, seminarium duchowne jest takim miejscem wyabstrahowanym z rzeczywistości, powiedziałabym optymalnym, idealnym, gdzie można wzrastać, zatrzymać się i właśnie wszystko jest dla kleryków po to, żeby im pomóc. No ale potem przychodzi konfrontacja z rzeczywistością, która jest zupełnie inna.
Tak, zgadza się, że ta rzeczywistość troszeczkę wygląda już bardziej konkretnie. W seminarium są stworzone warunki takie optymalne, chociażby ciszy, o pracy indywidualnej, do pracy intelektualnej, a w świecie już mamy rzeczywiście sporo tego zamieszania.
Dużo obowiązków.
Dużo obowiązków. Dlatego też jest coś takiego jak formacja stała kapłanów i w każdej diecezji, w naszej też tu się mocno na to kładzie nacisk, żeby kapłani już neoprezbiterzy, czyli bezpośrednio poświęceni, przyjeżdżali na takie spotkania i byli formowani, wspomagani w tych sytuacjach, bo jak najbardziej te kryzysy po kilku latach kapłaństwa są widoczne i są też coraz bardziej niebezpieczne. Na zasadzie, że znowu coraz więcej osób jako rozwiązanie kryzysu traktuje ucieczkę, odejście. Natomiast w takiej sytuacji wiemy, że taki kryzys jest potrzebny, bo on rozwija człowieka. Zasada życia duchowego polega na tym, że kryzysy są kolejnymi stopniami po schodach w tym wymaganiu się wchodzeniu wzwyż życia duchowego. Te schody, tak jak wiemy z doświadczenia, czasami podnieść nawet na niski trep nogę jest trudniej, ale już jak się stanie, to się idzie wyżej. Nie jest to poczucie. Tak samo tutaj rozwiązywanie tych kryzysów jest czymś potrzebnym i koniecznym w naszym życiu.
Bo takie kryzysy zdarzają się wszystkim ludziom na drodze rozwoju i w stanie małżeńskim. Dlatego chyba można powiedzieć, że przez całe życie trwa weryfikacja tego powołania, że to nie tylko jedna decyzja, ale tę decyzję jakby swoim życiem cały czas, co dnia trzeba potwierdzać.
Tak, tak.
Dar i tajemnica, tak jak mówił święty Jan Paweł II.
Tak. To jest prawda, którą widzimy w naszej codzienności. Konieczność tego wyboru jest wyborem każdego dnia, każdej chwili nawet. Niejednokrotnie każdej decyzji, którą podejmujemy z tą myślą, że ja jestem kim jestem, czy jestem księdzem, czy jestem mężem, żoną. I owszem, święcenia dają nam tą moc bliskości Chrystusa, wiążą nas, naznaczają Jego obecnością. Niemniej jednak wracamy do tej wolności, którą zostaliśmy obdarzeni przez Pana Boga. Ona zobowiązuje do tego, żeby to codziennie potwierdzać.
Już w Piśmie Świętym słyszymy zachętę Boga, aby modlić się o powołania, aby Bóg wysłał robotników na swoje żniwo. Myślę, że w tak otwartym świecie, w jakim żyjemy, widzimy też, jak źle jest, kiedy nie ma kapłanów. Jak trudno wtedy się żyje. To, co przez wiele lat wydawało się oczywiste, wszystkie sakramenty, taka dostępność, teraz w wielu miejscach jest pod znakiem zapytania. Także serdecznie Państwa zachęcamy, aby nie zapominać w swoich modlitwach o powołanych, aby powiedzieli Bogu tak, aby otrzymali wszelką potrzebną pomoc, aby mogli zrealizować swoje powołanie, również dla nas, lud Bożego. Bardzo dziękuję ksiądz Krzysztof Domański o tak delikatnej sprawie, jak powołanie, mówił dzisiaj z Wyższego Seminarium Duchownego imienia Jana Pawła II, diecezji Siedlec. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A rozmawiała Joanna Kuczborska z Katolickiego Radia Podlasie. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.